Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz przedstawia John Grisham. Czas zapłaty. Tłumaczenie Lech Żołędziowski i Zbigniew Kościuk. Czyta Wiktor Zborowski. Dla René. Rozdział pierwszy. Seta Hubbarda znaleziono mniej więcej tam, gdzie sam wskazał, choć może nie zupełnie w stanie, w jakim się go spodziewano znaleźć. Zwisał na sznurze 2 metry nad ziemią, lekko obracając się na wietrze. W rejonie przesuwał się front atmosferyczny i mężczyzna był przemoczony do suchej nitki, choć nie miało to dla niego większego znaczenia. Ktoś zauważył, że buty Seta nie są ubłocone, a pod nim nie widać żadnych śladów, czyli pewnie zawisł i wyzionął ducha, zanim zaczęło padać. Czemu to miało być ważne? No więc właściwie nie było. Powieszenie się na drzewie nie jest proste. Jednak Set wszystko skrupulatnie zaplanował. Zastosował gruby sznur z manilskich konopi, nie nowy, i z pewnością wystarczająco mocny, by go utrzymać. Jego waga, zanotowana miesiąc wcześniej podczas badania lekarskiego, wynosiła 73 kilogramy. Później pracownik zakładu Seta zeznał, że widział, jak tydzień przed tym dramatycznym wydarzeniem szef własnoręcznie odcinał 15-metrowy kawał sznura ze szpuli w magazynie. Koniec sznura był ciasno owinięty wokół niższej gałęzi i zakończony serią dość amatorskich węzłów, które jednak wytrzymały obciążenie. Drugi koniec został przerzucony przez gałąź jakieś 0,5 metra nad pierwszą, dokładnie 6,40 m nad ziemią. Zwisał z niej odcinek sznura o długości 2,70 m, zakończony niemal profesjonalną pętlą wisielczą. Widać było, że Set musiał się nieźle nad nią natrudzić. Była wykonana z wręcz podręcznikową precyzją i składała się z 13 zwojów, które po obciążeniu miały ją zacisnąć. Dobrze wykonana pętla powinna od razu złamać kark, dzięki czemu śmierć następuje szybciej i jest mniej bolesna. Najwyraźniej Set dobrze odrobił pracę domową. Nie było żadnych śladów walki lub obrażeń. Pod drzewem leżała 2-metrowa drabina. Set widocznie wybrał drzewo, przerzucił sznur, zawiązał, wszedł po drabinie, wsunął głowę w pętlę i gdy wszystko było gotowe, nogą odtrącił drabinę. Jego ręce zwisały swobodnie po bokach. Czy ktoś, choć przez chwilę miał wątpliwości, coś podejrzewał? Czy gdy nogi straciły oparcie, a ręce pozostawały wolne, Set nie próbował odruchowo podciągnąć się na sznurze, nim ostatecznie się poddał? Nikt nigdy się tego nie dowie, ale nie wyglądało na to. Jak wykazało późniejsze dochodzenie, Set wypełniał misję. Ubrał się na tę okazję w swój najlepszy garnitur, ciemnoszary wełniany, który zwykle wkładał na pogrzeby w chłodniejsze dni. Miał tylko 3 garnitury. Wiszące na sznurze ciało ulega wydłużeniu, więc mankiety spodni Seta znalazły się na wysokości kostek, poły marynarki sięgały pasa. Czarne skórzane półbuty były świeżo wyczyszczone i lśniły. Granatowy krawat był równiutko zawiązany. I tylko białą koszulę splamiła krew, która wyciekła spod pętli. Już po paru godzinach ustalono, że o 11:00 Set Hubbard uczestniczył w nabożeństwie w miejscowym kościele. Rozmawiał ze znajomymi, pożartował z diakonem, położył na tacy datek i zdawał się być w dobrym nastroju. Większość znajomych słyszała, że zmaga się z rakiem płuc. Choć nikt nie wiedział, że lekarze dają mu tylko parę tygodni życia. Wiedziano natomiast, że znajduje się na kilku listach intencji modlitewnych. Set nosił na sobie piętno dwóch rozwodów i jego wizerunek prawdziwego chrześcijanina był na zawsze zbrukany. Samobójstwo na pewno tego wizerunku nie poprawiało. Drzewem był wiekowy platan, rosnący na ziemi od lat należącej do rodziny Seta. Jedno z wielu starych drzew porastających jego posiadłość. Las stanowił źródło cennego surowca i był wielokrotnie zastawiany w bankach, przyczyniając się do powstania fortuny jego właściciela. Ojciec Seta w dość niejasnych okolicznościach w latach 30. przejął ten teren na własność. Potem obie żony Seta próbowały mu go zabrać podczas batalii rozwodowych, jednak nic nie wskórały. Ziemia pozostała jego własnością, choć eksmałżonkom udało się zabrać mu niemal całą resztę. Pierwszy na miejscu zjawił się Calvin Books, złota rączka od wszystkiego, którego Set od lat zatrudniał w swoim gospodarstwie. W niedzielę rano Calvin odebrał telefon od pracodawcy, który polecił mu przyjść o 2:00 na mostek. Nic więcej mu nie powiedział, a Books nie miał zwyczaju wypytywać swego szefa. Jeśli pan Hubbard kazał mu przyjść gdzieś o określonej porze, z góry było wiadomo, że sam też tam będzie. W ostatniej chwili 10-letni syn Calvina uprosił ojca, by wziął go z sobą, i Books uległ, choć coś mu mówiło, że nie powinien. Pojechali żwirowaną drogą, która całymi kilometrami wiła się po posiadłości Hubbarda. Po drodze Calvin zachodził w głowę, co może być powodem tego spotkania. Nie przypominał sobie, by szef kiedykolwiek wcześniej wzywał go w niedzielne popołudnie. Wiedział, że jest ciężko chory i słyszał, że może niedługo umrzeć. Ale jak we wszystkim, pan Hubbard także w tej sprawie zachowywał dyskrecję. Mostek był tak naprawdę drewnianą kładką przerzuconą przez bezimienny potok o brzegach porośniętych gęstwiną kudzu, gdzie roiło się od mokasynów błotnych. Od wielu miesięcy Hubbard nosił się z myślą o zbudowaniu w tym miejscu prawdziwego mostka, jednak stan jego zdrowia sprawiał, że miał co innego na głowie. Na porośniętej krzakami polanie koło kładki stały dwie rozpadające się drewniane chaty, świadcząc o tym, że niegdyś mieszkali tu ludzie. Obok stał zaparkowany najnowszy model Cadillaca pana Hubbarda. Drzwi po stronie kierowcy i klapa bagażnika były szeroko otwarte. Calvin stanął za limuzyną, przyjrzał jej się i po raz pierwszy pomyślał, że coś może być nie tak. Lał rzęsisty deszcz, wiał dość silny wiatr i Booksowi nie przychodził do głowy żaden rozsądny powód, dla którego Hubbard mógłby zostawić drzwi i bagażnik otwarte. Kazał synowi zostać w kabinie pick-upa, sam ostrożnie obszedł samochód wokół, niczego nie dotykając. Nigdzie ani śladu szefa. Calvin westchnął głęboko, otarł twarz z kropli deszczu i rozejrzał się. Po drugiej stronie polany, jakieś 100 metrów dalej, dostrzegł wiszące na drzewie ciało. Zawrócił do swojego wozu i ponownie nakazał synowi, by nie ruszał się z miejsca i miał drzwi zamknięte. Niestety było już za późno. Chłopiec siedział ze wzrokiem utkwionym w rozłożysty platan w oddali. Masz tu siedzieć i nie wysiadać, powiedział surowo Calvin. Nie ruszaj się stąd. Tak, tato. Books ruszył w stronę platana. Ślizgając się po błocie i powoli stawiając nogi, starał się uspokoić. Zresztą i tak nie miał się po co śpieszyć. Bo im bliżej drzewa podchodził, tym oczywistsze stawało się to, że wiszący mężczyzna już nie żył. Chwilę później Calvin go rozpoznał. Dostrzegł leżącą drabinę i wszystko ułożyło mu się w głowie w logiczny ciąg. Nie dotykając niczego, zawrócił w stronę pick-upa. Był październik 1988 roku i wreszcie do wiejskich terenów Mississippi zaczęły docierać telefony samochodowe. Na wyraźne życzenie pana Hubbarda Calvin zainstalował ten wynalazek w swoim pick-upie i dzięki temu mógł teraz zadzwonić do biura szeryfa okręgu Ford. Zwięźle poinformował szeryfa o swoim znalezisku i zaczął czekać. Czuł na sobie podmuch włączonego ogrzewania. Słuchał przez radio kojącego głosu Merle Haggard i tępym wzrokiem wpatrywał się w zalewaną deszczem szybę. Zapomniał o obecności syna. Postukując palcami w rytmie pracujących wycieraczek, Calvin nagle zdał sobie sprawę, że płacze. Chłopiec siedział jak trusia, bojąc się odezwać. Po pół godzinie zjawili się dwaj policjanci. Wysiedli z radiowozu i właśnie wciągali kurtki przeciwdeszczowe, gdy nadjechała karetka z trzyosobową załogą. Wszyscy zaczęli wpatrywać się w rosnący w oddali platan, bo nawet z tej odległości było widać, że na gałęzi ktoś wisi. Calvin przekazał policjantom wszystko, co miał w tej sprawie do powiedzenia, a oni stwierdzili, że najlepiej będzie uznać otoczenie platana za miejsce przestępstwa i zabronili załodze karetki zbliżać się do wisielca. Po chwili nadjechał kolejny policjant, zaraz po nim jeszcze jeden. Przeszukali samochód Hubbarda, ale nie znaleźli nic ciekawego. Obfotografowali i nagrali na wideo wiszące zwłoki z wybałuszonymi oczami i groteskowo przekrzywioną głową. Dokładnie zbadali ziemię wokół platana i doszli do wniosku, że poza Denatem wcześniej nie było tam nikogo więcej. Jeden z policjantów zawiózł Calvina do domu Hubbarda. Milczący cały czas chłopiec usiadł z tyłu. Drzwi nie były zamknięte na klucz. Na stole w kuchni leżała kartka wydarta z notatnika. Seth napisał na niej wyraźnymi, drukowanymi literami. Do Calvina. Zawiadom władzę, że odebrałem sobie życie sam, bez niczyjej pomocy. Na załączonej kartce zostawiam szczegółowe instrukcje co do nabożeństwa żałobnego i pogrzebu. Nie życzę sobie żadnej sekcji. S.H. U dołu widniała dzisiejsza data. Niedziela 2 października 1988 roku. Policjanci w końcu pozwolili Calvinowi odejść. Books wrócił z synem do domu. Chłopiec wtulił się w matkę i do końca dnia nie powiedział ani jednego słowa. Ozzy Walls był jednym z dwóch czarnoskórych szeryfów w Mississippi. Drugi został niedawno wybrany w okręgu zamieszkanym w 70% przez czarnych. W okręgu Ford 74% stanowili biali, a mimo to Ozzy był szeryfem już drugą kadencję, zwyciężając za każdym razem dużą przewagą głosów. Czarni go kochali, bo był jednym z nich, biali go szanowali, bo był twardym gliną i dawnym gwiazdorem drużyny futbolowej liceum w Clinton. Na głębokim południu futbol w pewnym sensie przeważał nad rasą. Wiadomość dotarła do Ozziego w chwili, gdy wraz z żoną i czwórką dzieci wychodził z kościoła po niedzielnym nabożeństwie. Dlatego dołączył do reszty w odświętnym ubraniu, bez odznaki i broni, ale za to w gumowcach, które zawsze woził w bagażniku. Z dwoma zastępcami i z parasolem w ręku przebrnął przez błoto i dotarł do platana. Ciało Seta było już tak przemoknięte, że woda ciurkiem kapała z czubków, butów, brody, uszu, palców i mankietów spodni. Ozzy zatrzymał się z głową koło butów, uniósł parasol i przyjrzał się żałośnie pobladłej twarzy człowieka, którego widział zaledwie dwa razy w życiu. Wiązały się z nim wspomnienia. W 1983 roku, gdy po raz pierwszy ubiegał się o urząd szeryfa, Miał trzech białych konkurentów i nie miał pieniędzy. Wtedy zadzwonił do niego Seth Hubbard. Ozzy go nie znał, ale jak się wkrótce przekonał, był to człowiek unikający rozgłosu. Seth mieszkał na północno-wschodnim krańcu okręgu Ford, niemal na granicy z okręgiem Tyler. Oznajmił Ozziemu, że działa w branży drzewnej. Jest właścicielem kilku tartaków w Alabamie i paru współpracujących z nimi zakładów przetwórczych w różnych miejscach i brzmiał jak człowiek sukcesu. Zaproponował sfinansowanie kampanii wyborczej Ozziego, jednak pod warunkiem, że Walls przyjmie Force z ręki do ręki. $25,000 w żywej gotówce. Siedzieli sami w gabinecie Hubbarda. Gospodarz otworzył kasetkę i pokazał gościowi pliki banknotów. Ozzy przypomniał mu, że prawo nakazuje oficjalnie zgłaszać wszelkie datki na kampanię, na co Seth oświadczył, że sobie tego nie życzy. Gotówka z ręki do ręki albo nic z tego. — Czego oczekuje pan w zamian? — zapytał Ozzy. — Że wygra pan wybory, nic więcej — odrzekł Seth. — Sam nie wiem. — Czy sądzi pan, że pańscy konkurenci nie biorą pieniędzy pod stołem? — Pewnie biorą. Jasne, że biorą. Niech pan nie będzie naiwny. Ozzy wziął pieniądze, rozkręcił kampanię, przeszedł do drugiej tury i zmiażdżył konkurenta. Później jeszcze dwukrotnie zaglądał do biura Hubbarda, by mu podziękować, ale ani razu go nie zastał. Hubbard nie odbierał telefonów i nie oddzwaniał. Walls nawet dyskretnie zasięgnął języka, ale informacje o Hubbardzie były niezwykle skąpe. Mówiono, że dorobił się na produkcji mebli, ale nikt nie wiedział nic pewnego. Był właścicielem 80-hektarowej posiadłości, na której stał jego dom. Nie korzystał z usług miejscowych banków, firm prawniczych ani ubezpieczeniowych. Czasami pojawiał się w kościele. 4 lata później Ozzy miał niegroźnych konkurentów, ale Seth i tak chciał się z nim spotkać. Z rąk do rąk przeszło kolejne $25,000, po czym Hubbard ponownie jakby zapadł się pod ziemię. A teraz nie żył. Sam odebrał sobie życie i wisiał, ociekając deszczem. Na miejscu zjawił się w końcu Finn Plunkett, miejscowy koroner, i od tej chwili zgon Denata stał się faktem urzędowym. Zdejmijmy go, powiedział Ozzy. Rozsupłano węzły na gałęzi i ciało Seta spuszczono na ziemię. Zdjęto pętle, ułożono zwłoki na noszach i przykryto termiczną płachtą, po czym czterech mężczyzn nieźle się nadźwigało, niosąc je do karetki. Walls szedł za nimi równie zbity z tropu jak wszyscy. Był w połowie 5. roku służby i widział wiele ofiar wypadków i kraks samochodowych, kilku morderstw i paru samobójstw. Nie stępiło to jednak jego wrażliwości i nie wywołało zobojętnienia. Wielokrotnie zdarzało mu się dzwonić wieczorami do rodziców lub współmałżonków ofiar, jednak i tak z przerażeniem myślał o następnym razie. Poczciwy stary Seth. Tylko do kogo powinien zadzwonić tym razem? Wiedział, że Hubbard był rozwodnikiem, ale nie miał pojęcia, czy się ponownie ożenił. Nie wiedział też nic o jego bliższej i dalszej rodzinie. Seth miał około 70. Jeśli miał dorosłe dzieci, to co się teraz z nimi dzieje? No cóż, wkrótce wszystkiego się dowie. W drodze do Clanton zaczął dzwonić do ludzi, którzy mogli bliżej znać Setha Hubbarda.